sami sobie.
Dobry wieczór Państwu. Magda Świerczyńska-Dolot. Witam w audycji Sami Sobie. Dzisiaj, jak co tydzień, odwiedzimy organizację pozarządową z naszego regionu. Tym razem gościć będziemy panie ze stowarzyszenia ProMama, które zrzesza psychologów zajmujących się przede wszystkim relacjami między matką a dzieckiem w pierwszych latach życia dziecka. Ale to nie wszystko. Raz na jakiś czas stowarzyszenie organizuje konferencję i taka właśnie konferencja była okazją do wspólnej rozmowy o tak zwanym syndromie dziecka zastępczego, czyli takiego, które narodziło się albo poczęło podczas żałoby rodziców. To bardzo delikatny temat, bardzo osobisty, o którym nikt, kogo on dotyczy, nie chce rozmawiać. Ale psychologowie ze stowarzyszenia ProMama często w swoich gabinetach goszczą osoby dorosłe, które były dziećmi zastępczymi. O tym chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć. O miłości w zastępstwie. Syndrom dziecka zastępczego jest dużo częstszy niż nam się wydaje właściwie w tej chwili.
On jest dużo częstszy niż nam się wydaje, no bo nie wiemy o tym, dlatego że często to jest decyzja nieświadoma.
Anna Dyduch-Maroszek, psychoterapeutka, prezes Stowarzyszenia ProMama.
Oczywiście nikt nie płodzi z rozmysłem dziecka w zastępstwie jakiegoś, które jest utracone, ale można się tego domyśleć po czasie, w którym następne dziecko się rodzi. No i w naszej kulturze mi się wydaje, że rok żałoby jest, prawda? Że to jest mniej więcej taki czas, kiedy sprawy utraty muszą się ułożyć. I jeżeli dziecko się, następne dziecko po utraconym rodzi się szybciej niż tam, nie wiem, półtora roku czy więcej nawet, czy prawie dwa lata, no to można myśleć o tym, że zostało poczęte w zastępstwie, a tak naprawdę nawet nie można powiedzieć, że ono jest w zastępstwie poczęte, tylko ono jest poczęte po to, żeby nie czuć żałoby, żeby nie czuć straty, żeby nie przeżywać tych okropnie bolesnych i też różnych uczuć, bo ta bolesność dotyczy poczuć winy, złości, jakiegoś oskarżania innych też, poczucia, że się jest kimś niewydolnym, kto nie potrafi nawet dziecka jakoś zdrowego urodzić i tak dalej. Jest bardzo dużo różnych, bardzo trudnych uczuć, żegnania się z dzieckiem, ale też ze sobą jako z matką tego dziecka, prawda? I to jest tak dużo bardzo skomplikowanych procesów w tym procesie żałoby, że rzeczywiście to musi mieć swój czas. A faktycznie medycyna i rodzina i obyczaje nawet społeczne namawiają do tego, żeby jak najszybciej zapomnieć.
Pytanie, czy to jest lekarstwo?
No, my się zajmujemy psychoterapią, która się wywodzi z psychologii wglądu i głębi, czyli od Freuda, i my uważamy, że zapomnieć to można dopiero wtedy, jak sobie dobrze ktoś przypomni i uświadomi swoje różne trudne przeżycia, bo jeżeli to zapomni od razu, to one wrócą w jakichś różnych ukrytych albo i nieukrytych formach.
I to też chyba nie zależy od tego, o czym pani zresztą mówiła na wykładzie, czy dziecko straciłyśmy jako kobiety w momencie, kiedy ono miało kilka lat, czy to dziecko było właściwie stracone zaraz po urodzeniu. Tutaj reguły też nie ma tej straty, tej żałoby.
Tak, no żałoba może dotyczyć dziecka, które zostało poczęte w probówce właściwie i nawet nie zaimplantowane. Może to dotyczyć naprawdę bardzo burzliwych i bolesnych przeżyć, utraty nadziei, utraty dobrego mniemania o sobie jako o kobiecie, która może jest płodna i może dawać życie. Jest w ten sposób w pewnych kulturach uważana za pełnowartościową istotę. No, naprawdę nawet dyspozycja do tego, żeby być płodnym, już właściwie może być taką częścią przeżyć traconych, że też dotyczy ją proces żałobowy.
A dlaczego matki, dlaczego my to robimy w sensie takim, że nie dajemy sobie bardzo często, mimo tego, że Państwo jako psychoanalitycy mówią, że jest potrzebny ten czas żałoby, dlaczego my mimo wszystko słuchamy się choćby właśnie lekarzy, którzy mówią, że poczekaj 3 miesiące, niech się organizm przygotuje i wtedy możesz jakby po raz kolejny próbować. Dlaczego jest ta chęć w nas taka wewnętrzna?
No mi się wydaje, że dlatego, że nikt nie lubi cierpieć po prostu, a też ta kultura, która teraz panuje, no to absolutnie nie jest kultura cierpienia albo wspólnego przeżywania cierpienia i bólu, no bo można powiedzieć, że nie wiem, 100 lat temu jednak było więcej takiego wyposażenia społecznego w przeżycia żałoby. Były płaczki, były matki, były ciotki, które rozumiały sytuację, wtedy się też więcej dzieci traciło, bo więcej umierało przez dzieci. I można było to jakoś opłakiwać wspólnie, a teraz robi się pogrzeb, albo i nie, no bo zależy jakie to było dziecko. I próbuje się zapomnieć o sprawie i przejść dalej, a w ogóle to pójść do pracy w przyszłym tygodniu najlepiej, nie?
No właśnie, mówi Pani zapomnieć, a wie Pani na pewno z doświadczeń, bo przychodzą rozmaici do Pani pacjenci, prawdopodobnie też pacjenci, którzy są takimi dziećmi, dorosłymi dziećmi zastępczymi, bo to wraca, to na pewnym etapie życia się pojawi. W jaki sposób to może się pojawić?
Dużo przychodzi do nas pacjentów, o których nie wiemy, że byli, czy są dziećmi zastępczymi, ale w toku terapii się to okazuje. Możemy to rozpoznać. Czasem te osoby w ogóle nie wiedziały całe życie, że zostały urodzone tuż po jakimś dziecku straconym, potem się tego dowiadują. Te osoby mówią w ogóle bardzo ciekawą rzecz, że zawsze czuły, że są kimś innym niż są, że ktoś był przed nimi, że noszą jakieś cudze imię, że noszą jakąś cudzą tożsamość, jakieś cudze cechy, z którymi się nie identyfikowały do końca, ale raczej czuły, że powinny. To są takie osoby, które mają no, bardzo różne problemy, z różnymi problemami się zgłaszają, ale takie zaburzenie poczucia tożsamości, depresja, taka depresja, która trwa od początku, od kiedy sięgnął pamięcią, to jest taka depresja, bo czasami ludzie mają w wieku dojrzałym depresję, a często ci pacjenci są depresyjni od kiedy w ogóle pamiętają, zawsze byli smutni i było jakoś dziwnie im. Było im dziwnie, bo było mylone ich imię, czasem bywała mylona ich płeć też. Przecież są tacy pacjenci, pacjentki, które straciły rodzeństwo innej płci i były traktowane tak jak dziecko innej płci nawet. No nie myliła się tam Jasia z Agatką, to bez przesady, imion się aż tak nie myliło, ale nie wiem, ubrania, zwyczaje, zabawki, czasami dziecko, jak umarło dziecko takie większe już, to następne dziecko dziedziczy po nim ubrania, zabawki, łóżeczko i tak dalej. Jak jest innej płci, to te zabawki nie zawsze pasują, ubrania też nie. Ale nie można o tym dyskutować. No, jeżeli chodzi o syndrom dziecka zastępczego, to jest takie też zjawisko, że o tym się nie da dyskutować. To jest tajemnica rodziny i tego nie można wprost mówić. Gdyby można było o tym wprost mówić, to nie byłoby tego syndromu aż tak silnego. Ale to jest objęte jakąś tajemnicą, tak jak musi być objęta tajemnicą cała ta żałoba i uczucia straty, które były wokół tego poprzedniego dziecka.
Kiedy tak naprawdę, z racji tego, że ten czas żałoby jest tak obwarowany silnymi kwestiami psychicznymi, psychologicznymi, kiedy matka wie naprawdę, że jest gotowa spłodzić kolejne dziecko, które nie będzie już tym zastępczym?
Nie wiem, jak to opisać, ale jak ktoś przeżył żałobę, to wie, jeśli ta żałoba się jakoś dokonała do końca, wszystkie procesy i etapy żałoby zostały jakoś przeżyte, to jest jakiś rodzaj takiego na końcu spokoju, pogodzenia, bardzo bolesnego, ale też bardziej miłosnego niż depresyjnego. To znaczy jest takie docenienie tego przeżycia, które było jakkolwiek, docenienie tej osoby, która była jakkolwiek i poczucie, że się z tą osobą można było już pożegnać, że jakby ich jakiś wspólny proces się dokonał. To tak mniej więcej można po tym poznać, że można przejść dalej.
A przychodzą do Pani też takie kobiety, które potrzebują pomocy właśnie w tym procesie żałoby?
Dużo trafia do nas do stowarzyszenia takich osób, które miały stratę okołoporodową, bo medycyna sobie z tym tak na bardzo nie radzi. To jest bardzo trudne też dla personelu medycznego, kiedy jest strata okołoporodowa bardzo. Wszyscy są pogrążeni w ogromnym poczuciu winy i w bólu, i w poczuciu niekompetencji, i to jest strasznie ciężkie dla wszystkich po prostu, dla całego otoczenia też, również medycznego. Więc bardzo chętnie się takie matki ze stratą po porodzie czy okołoporodową kieruje po pomoc do psychoterapii. Tak, przychodzą takie osoby. Często przychodzą w towarzystwie swoich partnerów czy mężów i zauważyłam, że to najbardziej pomaga im w przejściu tej żałoby, jeśli oni to razem jakoś przeżywają. Jeśli kobieta jest osamotniona w tych uczuciach bólu i rozstawania się, to dużo trudniej przebiega. Jeżeli otoczenie wywiera presję, żeby już dała spokój, żeby się uspokoiła, żeby przeszła dalej szybko, to ona ma bardzo, bardzo jakieś długo i ciężko to przebiegającą tą żałobę.
No bo kobieta zapomina, że ma prawo właściwie do tej żałoby.
No w ogóle jest tak chyba w tej kulturze teraz, że żałoba nie jest popularnym przeżyciem. Raczej no w ogóle się o śmierci za wiele nie mówi, to nie jest popularny temat. Psychoterapia, ale nawet szerzej chyba się tak generalizuje, że całe życie się uczymy tracić po prostu. Jak już mniej więcej umiemy tracić, to możemy naprawdę pożyć dopiero.
Mówiłyśmy o dorosłych dzieciach zastępczych. Gdzieś tam czytałam, zresztą pani na pewno mi o tym powie więcej, że konsekwencji jest dużo więcej, czyli takie osoby, które nie mają przepracowanego tego bycia dzieckiem zastępczym, nie umieją na przykład później nawiązywać relacji prawidłowych.
No tak, takie osoby mogą mieć problem z nawiązywaniem bliskich relacji, ponieważ one w ogóle mają problem z rozpoznawaniem swoich potrzeb, swoich uczuć. Mylą siebie z kimś innym, bardzo często są nastawione na spełnianie oczekiwań innych osób, a to jest zawsze gotowy sposób na to, żeby sobie utrudnić relacje i bliskość, jak się tak bardzo dużo chce zaspokajać osób wokół siebie.
A dzieci, skoro pani wywołała temat, bo tu mówimy dorosłe dziecko, a dziecko zastępcze?
Dzieci mają liczne problemy rozwojowe. Bardzo często wydają się mało przytomne i w kontakcie z rzeczywistością, ale również dosyć często zresztą robią wrażenie upośledzonych intelektualnie, ale to nie są dzieci upośledzone intelektualnie, tylko dzieci trochę nieprzytomne jak gdyby. One się borykają z tym, żeby się przedzierać przez problemy związane z tym, że właśnie one nie wiedzą, kim są i jakie mają być, bo nikt tego nie wie od początku, jakim ma być, ale te dzieci szczególnie przeczuwają, że mają być kimś innym niż są. Mają ogromny problem z tym, czy na pewno lubią to, a nie lubią tamtego, czy na pewno mama będzie zadowolona z tego, że one coś lubią po swojemu albo coś chcą po swojemu. I bardzo jest im trudno odróżnić jakieś swoje własne potrzeby od innych osób potrzeb.
To była rozmowa z Anną Dyduch-Maroszek, psychoterapeutką, prezeską Stowarzyszenia ProMama. Stowarzyszenie służy wsparciem psychologicznym kobietom w ciąży, matkom małych dzieci, a także samym dzieciom. A jaka jest geneza powstania tej organizacji?
My pracujemy z pacjentami w psychoterapii. Czy to są pacjenci dorośli, czy dziecięcy? To bardzo szybko jednak wygląda na to, że wiele ich problemów wynika z tego, jak wyglądały wczesne ich relacje z rodzicami czy ze środowiskiem, w związku z czym postanowiliśmy, to było bardzo naiwne, ale mieliśmy na początku takie może obsesje, że spróbujemy tak popracować, żeby wpływać na to profilaktycznie, co się potem rozwija jako pewna psychopatologia. No i właściwie no nadal mamy takie trochę już mniej może obsesyjne nastawienie do tego. No próbujemy robić co się da, nie da się zbyt wiele, no ale próbujemy robić co się da, żeby rozpoznawać to, jak bardzo ważna jest wczesna relacja z dzieckiem. A ta relacja się zaczyna w momencie urodzenia albo i nawet trochę wcześniej. I myślimy, że bardzo ważny jest okres ciąży i pierwsze 3 lata życia dziecka dla jego późniejszych losów. No po prostu chcemy na to uwrażliwiać rodziców i osoby, które się zajmują dziećmi i rodzicami, bo wydaje się, że to nie jest taki bardzo oczywisty pogląd dla wielu osób. No, bardzo nieoczywistym poglądem jest nawet to, że pierwszy rok życia dziecka jest bardzo kluczowy i ważny. Bardzo wiele osób, również lekarzy, myśli, że dziecko nic nie wie, nie rozumie i nie pamięta z tego czasu, podczas gdy nie jest to prawda zupełnie. Dziecko absolutnie tworzy sobie matrycę bliskości i bliskiego związku w pierwszym roku życia. I po prostu chcemy o tym głośno mówić, jak to się tylko da. I też badamy to.
Dlaczego tak ważne są ze względu psychologicznego te 3 pierwsze lata dziecka i ta relacja z matką?
Rzeczywiście nie ma takiej pamięci poznawczej czy takiej świadomości, natomiast no, to wszystko się zapisuje w pamięci emocjonalnej, tak? Czyli w naszym takim mózgu emocjonalnym.
Anna Szulc-Cieplicka, psycholog.
I rzeczywiście później te pierwsze wzorce relacji, doświadczenia takie emocjonalne, właśnie tego na przykład, kiedy dziecko płacze, czy jest jakoś kojone, czy nie, czy jest pozostawione samemu sobie, wpływa później właśnie na to, że ten wzorzec reakcji, tak, emocjonalnej się utrwala. Tam rzeczywiście nie ma, tak jak mówię, żadnej pamięci tego okresu, natomiast jest ta pamięć emocjonalna właśnie w takiej gotowości do reagowania w bardzo podobny sposób, jak to było w tych pierwszych latach życia, jakie wzorce się wtedy właśnie w tym reagowaniu wykształciły. Dzieci pierwotnie mają przede wszystkim, u nich te emocje są bardzo proste, nie ma takich emocji złożonych jak u dorosłych. Tam jest na początku dużo lęku. Jeżeli ten lęk właśnie jest niekojony, no to później też nie ma takich sposobów radzenia sobie z tym lękiem w dorosłości prawidłowych, no bo matka nie spełniała odpowiednio tej funkcji. To jest przede wszystkim lęk, na który się idzie w kierunku różnych innych uczuć, nie wiem, frustracji, tak, jakiegoś złości, tak, ale pierwotnie u niemowląt takim podstawowym uczuciem jest uczucie lęku.
Do pani też przychodzą pacjenci, przychodzą osoby proszące o pomoc. O jaką pomoc? Jakiego rodzaju pomoc?
Ja pracuję z osobami dorosłymi. Pomoc dotyczy różnego rodzaju kłopotów, od, nie wiem, depresyjnych, nerwicowych, kłopotów w relacjach, kłopotów w nawiązywaniu relacji, w utrzymywaniu ich, w radzeniu sobie właśnie z emocjami, szczególnie właśnie czy ze złością, czy z lękiem. Ja pracuję w nurcie, który się nazywa psychoterapią psychoanalityczną i to jest też rzeczywiście taki nurt, który bardzo głęboko sięga, czyli oprócz tego, że omawiamy to, co się dzieje w życiu bieżącym danej osoby, to sięgamy, czy próbujemy łączyć to z tym, co miało miejsce w jej wcześniejszych relacjach, właśnie w tym, co przeżywała w swoim domu rodzinnym, w znaczących dla siebie relacjach właśnie z matką, z ojcem, czy z rodzeństwem, z dziadkami. Także to wszystko, jeżeli się to u jakoś udaje w trakcie tych rozmów połączyć, to rzeczywiście często pokazuje, że to jednak ma przełożenie na życie dorosłe. Podam taki przykład spania z dzieckiem, gdzie później często rzeczywiście spotyka się w gabinetach te osoby, które były, znaczy, które nie osiągnęły takiej samodzielności, co się w trakcie snu, co jest bardzo znaczące, ponieważ to jest, sen jest takim specyficznym czasem, kiedy jesteśmy rzeczywiście sami, jest ciemno i żeby jakoś móc właśnie przetrwać ten okres, no to potrzebujemy takiego wsparcia rodziców. I jeżeli rodzice zaspokajają swoje dziecko konkretnie, czyli właśnie sypiają z nim, to znaczy, że przekazują taką wiadomość swojemu dziecku, czy taki właśnie wzorzec, że właściwie ono nie potrafi samodzielnie spać, egzystować, czyli to są takie dzieci często, znaczy to jest tylko jeden przykład, tak, ale to są takie dzieci często niezdolne do separacji. tak, która później w życiu dorosłym ma właśnie taki na przykład swój przekład na to, że bardzo potrzebują ciągle opinii innych, nie umieją właśnie mieć własnego zdania, nie mogą właśnie jakby samodzielnie egzystować, tak, przez to, że właśnie, że nie było takiego przekazu, tak, właśnie w tej opiece rodzicielskiej, bo opieka rodzicielska powinna zawierać w sobie zaspokajanie dziecka, jak i też jakieś takie frustrowanie, czy też pokazywanie mu, że dasz radę sam, tak, jeżeli jest tylko zaspokajanie, czyli konkretne właśnie spanie z dzieckiem, to znaczy, tak jak powiedziałam, że to jest taka informacja dla dziecka, że ono nie potrafi samodzielnie egzystować, tak, to ma później dużo szersze jakby konsekwencje niż samo spanie w dorosłości, chociaż też te osoby często w dorosłości śpią przy zapalonym świetle, przy telewizorze włączonym, czy komputerze, czyli to, co ma imitować, tak, to te wczesne doświadczenia, tak, rzeczywiście są różne pewnie głosy, natomiast ja myślę sobie, że i tak tego kontaktu z niemowlęciem może być tak dużo za dnia, tego noszenia, przytulania, pieszczenia i dotykania, bo rzeczywiście kontakt ciało matki i dziecka ma bardzo duże znaczenie emocjonalne dla rozwoju psychicznego, natomiast niekoniecznie on musi się odbywać 24 godziny na dobę. Tak jak powiedziałam, musi być taka równowaga między frustracją a zaspokojeniem, to wtedy może być, że tak upraszczam, ale to prowadzi do prawidłowego rozwoju dziecka. Natomiast jeśli jest albo za dużo frustracji, tak, czy dziecko jest właśnie nieprzytulane, albo w drugą stronę, jeżeli właśnie jest ciągle, tak, nie ma tej separacji między matką a dzieckiem, no to będzie zawsze powodowało jakieś później skutki, no raczej takie właśnie związane z jakimś nieprawidłowym funkcjonowaniem psychicznym.
Stowarzyszeniem ProMama jestem związana od około 5 lat.
Katarzyna Krzysztof, wiceprezes stowarzyszenia, także psycholog.
Podczas mojego szkolenia i podczas już pracy klinicznej, no też widziałam, że problemy matek, problemy właśnie związane z tą, które mogą mieć genezę w tej takiej pierwotnej relacji matki z dzieckiem, są jakoś bardzo istotne. Wtedy gdzieś tam w oko mi wpadło to stowarzyszenie i pomyślałam sobie, że to jest fajna idea i że no po prostu chciałam się do tego dołączyć.
I spełniła ta idea Pani oczekiwania? Od 5 lat już Pani jest, Panie prężnie działają, wspierają, mam wrażenie, tak kompleksowo. Właśnie, jak dokładnie?
Stowarzyszenie w ciągu tych kilku lat swojej działalności no, miało różne inicjatywy. Jedną z takich inicjatyw są warsztaty dla kobiet w ciąży. One się odbywają cyklicznie już w tej chwili w szkole rodzenia Magmed na Ujeździsku. Na Kowalach w zasadzie. Tam się spotykamy z paniami. To jest jakby taka propozycja uzupełniająca propozycję szkoły rodzenia. Generalnie w szkołach rodzenia jest taki akcent położony na rozwój fizjologiczny, kiedy dziecko siada, jak to wygląda cała motoryka. Natomiast no, nam zależy na tym, żeby mówić może też o takich mniej popularnych czy modnych aspektach macierzyństwa. O tym, że macierzyństwo no, to jest no, nie tylko ta nadzieja i coś fajnego, ale też się mówi kobieta brzemienna. A więc jakby no, próbujemy pokazywać macierzyństwo i o tym w ten sposób rozmawiać z przyszłymi mamami w taki no, właśnie całościowy sposób, że to jest i nadzieja i coś fajnego, ale też to są różne trudne emocje, no, o których kobiety bardzo często boją się mówić, no bo nie jest to zbyt popularne. Inną inicjatywą, ja też kilka lat temu prowadziłam takie konsultacje dla rodziców, dzieci, które urodziły się z różnymi, czy w ogóle mają, czy miały różne trudności rozwojowe, od bardzo takich no, poważnych trudności przez może mniej takie wyraziste w swych objawach. No niemniej jednak myślę, że to też było ciekawe, żeby objąć opieką no nie tylko te maluszki, które miały kłopoty jakieś rozwojowe, ale właśnie cały system rodzinny. My wychodzimy z takiego założenia, opieramy się na takiej myśli, że w tym pierwszym momencie po urodzeniu dziecka, matka i dziecko to jest jakby jedność, no w pewnym sensie, tak? I to, co się dzieje z matką, wpływa na dziecko. I w drugą stronę, to jak emocje dziecka odbierane są przez mamę. mamy 4 spotkania, to jest taki cykl spotkań, mówimy właśnie ogólnie o macierzyństwie, o depresji poporodowej, ale mówimy też o relacjach w rodzinie i duży nacisk na to stawiamy. No i potem jakby cały cykl na deser, że tak powiem, są zajęcia na temat rozwoju dziecka. Ja miałam ostatnio taką bardzo fajną grupę i myślę sobie, że no właśnie to, co mówiły te przyszłe mamy w podsumowaniu tych warsztatów, było ciekawe, że one no przyszły trochę z ciekawości, trochę cóż tam psycholog może nowego do tego wszystkiego dopowiedzieć, ale ja myślę, że to, co jest jakoś najważniejsze i to jakoś, no to zadanie, które czy ten cel, który ja sobie stawiam, to w ogóle takie otwarcie głowy na nowe spojrzenie, na relacje matki i dziecka, no i takie w ogóle pobudzenie pewnej ciekawości, żeby troszkę inaczej też zacząć o tym myśleć. Ja myślę, że to już jest bardzo dużo, jak takie ziarna gdzieś tam są posiane.
Kto tworzy Stowarzyszenie ProMama?
Głównie jesteśmy osobami, które gdzieś tam zawodowo związane są z pomaganiem, pomagaczami różnymi, są psychologowie, pedagodzy, głównie związani z nurtem psychoterapii psychoanalitycznej. Jeżeli jest taka potrzeba, można się do nas zgłosić, oferujemy takie wstępne konsultacje psychologiczne dla kobiet małych dzieci albo kobiet w ciąży. One są bezpłatne. Nie jesteśmy w stanie zapewnić długoterminowej pomocy, natomiast taka pomoc, przynajmniej żeby się zorientować w problemie, czy też gdzieś tam pokierować, to na bieżąco w ten sposób pracujemy.
W ramach stowarzyszenia robimy raczej właśnie warsztaty czy różnego rodzaju wykłady, konferencje propagujące samą ideę. Nie zajmujemy się psychoterapią, znaczy tym się zajmujemy jako osoby właśnie, jako psychoterapeuci we własnych gabinetach. Natomiast tak, stowarzyszenie propaguje samą ideę i piszemy różne projekty, które realizujemy później. I już było kilka takich projektów polegających właśnie na wzmacnianiu tych więzi pracy z matką albo kobietą w ciąży czy z matkami już mającymi urodzone dzieci. Także to jest już nasza 7 też konferencja w tym roku stowarzyszenia. Także i tak widać, że na każdej konferencji jest spore zainteresowanie tym tematem. Także myślę, że ta idea w ogóle jest jakoś bardzo potrzebna.
Wysłuchali Państwo audycji Sami Sobie, której gośćmi były panie ze stowarzyszenia Pro Mama z Gdańska. Stefan Kotiuk, realizator programu, i Magda Świerczyńska-Dolot. Bardzo dziękujemy Państwu, że byli Państwo z nami tego wieczoru. No i oczywiście do usłyszenia już dziś, mówimy we wtorek po 22:00, a za chwilę na naszej antenie wiadomości po kaszubsku, czyli kleka. Dobranoc.